Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz, bo Anna Piekutowska jest na zasłużonym urlopie, ale nie jestem sama. Razem ze mną jest Justyna Suchecka. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Dziennikarka TVN24.pl, autorka książki Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze. Jest to książka wydana przez wydawnictwo WAB i ja będę miała dla was kilka egzemplarzy tej książki pod koniec naszej rozmowy. Razem z Natalią Szostak też piszecie felietony do magazynu Książki. Felietony, krótka przerwa, tak też nazywa się wasz kanał na YouTubie, więc wiele miejsc, w których można cię znaleźć. I właściwie chciałam uspokoić tych, którzy włączyli tę audycję ze względu na seriale, że o serialach też porozmawiamy. Porozmawiamy chwilę o twojej książce, a później porozmawiamy o tym, jak seriale opowiadają o zdrowiu psychicznym, przede wszystkim zdrowiu psychicznym młodzieży, może trochę dzieci. I na samym początku chciałam cię zapytać, bo w twojej książce, jak i w poprzedniej Young Power, dużo rozmawiasz z młodymi. W tej pierwszej to w ogóle cała książka poświęcona młodym. Chciałam tylko powiedzieć, że tam pierwszy raz przeczytałam o Idze Świątek i zawsze zapamiętam, że wiedziałam, kto to Iga Świątek po raz pierwszy z twojej książki. Ale tu też o zdrowiu psychicznym rozmawiasz z bohaterami, bohaterkami, a nie z osobami, które opowiadają o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Co jest najważniejszą rzeczą, której się dowiedziałaś od swoich bohaterów?
Myślę, że właśnie to, że oni na co dzień czują się niewysłuchani, straszliwie niewysłuchani. I mówiąc szczerze, to jest wielki przywilej, to, że mogłam napisać dwie takie książki, w których miałam dużo czasu, żeby z tymi młodymi rozmawiać. Na co dzień piszę głównie o edukacji, to w zasadzie już od kilkunastu lat. I w pewnym momencie tej pracy złapałam się na tym, że pisanie o uczniach i uczennicach jest najtrudniejsze, bo jak piszesz o nauczycielach, to możesz zapytać związek zawodowy, jak piszesz o proponowanych zmianach w prawie, no to masz Ministerstwo Edukacji i inne partie polityczne, które zwykle krytykują to, co robi Ministerstwo Edukacji, bez względu na to, kto rządzi. No i tak się mieszamy w takim świecie dorosłych, którzy mają jakąś reprezentację. Jak przychodzi do dzieci i młodzieży, no to tak na pierwsza intuicja jest, ach, jest przecież Rzecznik Praw Dziecka, no ale właśnie, Rzecznik Praw Dziecka, szczególnie w tych ostatnich kilku latach, niespecjalnie zajmuje się reprezentowaniem dzieci. No i nie ma takich organów młodzieżowych czy dziecięcych, które można by było zapytać, a co wy, drodzy młodzi, o czymś myślicie? To oczywiście sprawia, że teksty zaczynają się w pewien sposób wykrzywiać, bo zawsze będę miała jakąś reprezentację konkretnych nastolatków czy konkretnych dzieci, które będą mówiły o swoich odczuciach, ale głęboko wierzę, że to jest i tak lepsze niż proszenie za każdym razem, żeby w ich imieniu mówił właśnie jakiś dorosły rzecznik. I kiedy rozmawiałam z nimi o zdrowiu psychicznym, to tak naprawdę te rozmowy zaczęły się zanim powstała ta książka. Kiedy pracowałam nad Young Power, to trochę było tak, że już wtedy ten temat się pojawiał. Ja nawet miałam pomysł, żeby wśród bohaterów Young Power znalazła się dziewczyna, która opisywała swoje zmagania z depresją. Nie udało się to dlatego, że ona wycofała się z blogowania i kiedy próbowałam do niej dotrzeć, zorientowałam się, że ona już po prostu nie chce upubliczniać swojej historii, że to już jest zamknięty rozdział w jej życiu. Ale nie ukrywam też, że w redakcji usłyszałam, że to może być trochę za ciężki i za trudny temat dla takich młodszych czytelników, bo Young Power miał trafić jednak już do 9-10-latków w założeniu. I trochę odpuściłam, ale potem już się nie dało odpuścić, dlatego że jak ukazało się Young Power, no to mieliśmy pierwszy lockdown i zaczęła się pandemia i nagle się okazało, że bycie nastolatkiem, które i bez tego jest trudne i myślę, że my często odczarowujemy po latach ten okres i myślimy, jak było wspaniale, ale jakbyśmy mieli obiektywnie spojrzeć, to nie jest łatwy czas dla wielu osób, no to więc na ten niełatwy czas nałożyło się właśnie zamknięcie w domu, odcięcie od przyjaciół, zamknięcie w domu, które nie zawsze jest fajnym, miłym, bezpiecznym, wspierającym miejscem, stany lękowe, stany depresyjne, taki pogłębiający się marazm. No i wtedy, jak zaczynasz rozmawiać o zdrowiu psychicznym, to co odkrywasz w przypadku rozmawiania z młodzieżą, że często oni wiedzą dużo więcej niż ty. To znaczy, że często wiedzą dużo więcej w takim sensie, że nie wiem, wiedzą jak nazywają się zaburzenia, wiedzą jakie leki ludzie przyjmują, śledzą różne konta dotyczące psychoedukacji. Nie chcę powiedzieć, że zawsze robią to mądrze i dobrze, ale że dla nich ten temat nie jest tematem tabu, tak jak dla ich rodziców i nauczycieli.
To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo my rzeczywiście z biegiem lat często jakoś uznajemy, że to są najpiękniejsze lata. I pamiętam, jak ja byłam nastolatką i to jest takie bardzo dojmujące dla mnie wspomnienie, bo mi było ciężko, jak byłam nastolatką. To był trudny czas dla mnie, ja myślę, że dla moich rodziców również. I pamiętam tych dorosłych, którzy mówili, że to są moje najpiękniejsze lata. A ja myślałam wtedy, że jeżeli to są moje najpiękniejsze lata, to naprawdę nie jest dobrze. To znaczy, jeżeli to jest ten, to klód, jeżeli to jest ten najszczęśliwszy okres, to co będzie później? Więc to jest też tak, że to jest nieprawda. Ja bym nie wróciła do tych lat. Później było lepiej i łatwiej jest, kiedy mi jest łatwiej oczywiście, bo myślę, że różni ludzie mają różnie i to jest też bardzo ważne przesłanie twojej książki, że kiedy już wiem, kim jestem, jestem po tym czasie takiego odkrywania i stoję na własnych nogach. Jest wiele takich bohaterek, które robią na mnie wrażenie w twojej książce, szczególnie te dziewczyny, które tworzą nastoletni azyl. Czy możesz powiedzieć w ogóle, czym jest nastoletni azyl?
Nastoletni azyl to jest taka inicjatywa rówieśnicza, samopomocowa. To jest, na początku to był zwykły blog w internecie prowadzony przez Angelikę Friedrich, która założyła kiedy sama była licealistką, bo miała takie poczucie, że sama już jest w procesie terapeutycznym, zmagała się z depresją i z zaburzeniami odżywiania i że chciałaby tą wiedzę, którą zdobyła na terapii, którą cały czas zdobywa, że chciałaby się z nią dzielić z innymi, że ma takie poczucie, że wiele z tych rzeczy, które usłyszała w gabinecie terapeutycznym, to są rzeczy, które mogą być innym pomocne albo właśnie innych skłonić do tego, żeby sami o tę pomoc poprosili. I wracając trochę do tego, co powiedziałaś o swoim dorastaniu, to myślę, że to jest też istotne w przypadku dziewczyn z nastoletniego azylu. One bardzo często słyszały dwa sprzeczne komunikaty. To znaczy jeden z tych, które ty powiedziałaś, że to jest najpiękniejszy czas w naszym życiu i tak dorośli nam mówią, ale ci sami dorośli kilka zdań później zwykle opowiadają o tym, że ach, co ty narzekasz na ten sprawdzian ósmoklasisty, w liceum to dopiero zobaczysz. Matura jest trudna, ale sesja, pierwsza sesja na studiach, to ci dopiero pokaże, jakie życie jest trudne. A jak już do pracy pójdziesz, to już w ogóle seria nieszczęść. I to jest takie bardzo trudne, bo z jednej strony ty już czujesz, że jest trudno i źle, a z drugiej to kiedy będzie lepiej, skoro ci dorośli mówią, że w tym najlepszym czasie jest strasznie, a będzie tylko jeszcze gorzej. I wszystkie te dziewczyny, z którymi rozmawiałam, Weronika, Angelika i Boże, teraz...
Agnieszka.
Agnieszka, nie dlatego, że Agnieszka Bartoszewska z Krakowa, studentka socjologii. One wszystkie trzy właśnie takich rzeczy doświadczały, takich typowych nastoletnich kryzysów, typowych właśnie w takim pierwszym kontakcie dorosłego, czyli to ci minie i z tego wyrośniesz, ale tak naprawdę nietypowych, bo związanych z ich zdrowiem psychicznym i wymagających wsparcia. Dzisiaj nastoletni azyl to jest blisko 20 osób, które piszą notki na stronę nastoletniego azylu do mediów społecznościowych, kręcą filmy na TikToka i Instagrama. I co jest szczególne w tej inicjatywie, co odróżnia ją od innych takich nastoletnich inicjatyw poświęconych zdrowiu psychicznemu, to są dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że wszystkie te wpisy powstają pod okiem specjalistów i specjalistek i one są konsultowane z terapeutami, z psychiatrami i z różnej maści właśnie ekspertami z danych dziedzin. A druga to jest taka, i ona jest dla mnie jakoś szczególnie istotna, że to nie jest szkolny projekt, który ktoś robi po to, żeby mieć wzorowe zachowanie, punkty za wolontariat, czy do rekrutacji do liceum, żadnej szóstki z sprawowania, czy piątki z podstaw przedsiębiorczości, z tego nie będzie. To jest taka rzecz wynikająca z realnej potrzeby, tworzona właśnie wolontariacko, bo dziewczyny uważają, że to jest innym potrzebne i myślę, że rzeczywiście innym potrzebne jest, bo ich problemy są bardzo bliskie wielu nastolatkom i po lekturze tej książki najczęściej dostaję wiadomości dotyczące właśnie tych trzech historii, historii Angeliki, Agnieszki i Weroniki.
Tak, zdecydowanie to też są moje ulubione historie z twojej książki, ale też przed naszą rozmową przejrzałam sobie nastoletni azyl, co tam jest napisane. Ja też tutaj na antenie Radia Tok FM z Armenem Mehakianem współprowadzę audycję Dobra Terapia i myślę, że dużo treści, które jest tam na nastoletnim azylu, to są treści, które są odpowiedzią na pytania słuchaczy i słuchaczek Radia Tok FM, którzy dzwonią do Dobrej Terapii, a są to osoby dorosłe.
Nie są nastoletnie, prawda?
Dokładnie, no tak. To znaczy właśnie... To dla mnie było też takie poruszające, że to nie jest wiedza imponująca dlatego, że robią to nastolatki, nastolatkowie, tylko to jest wiedza imponująca w ogóle, jeżeli chodzi o poziom psychoedukacji. To znaczy, ja nie chcę oczywiście wyciągać cię, bo ty jesteś specjalistką od polskiej edukacji i zapytać cię, dlaczego nie ma psychoedukacji w polskiej szkole oraz jakby było pięknie, gdyby była, bo to jakby już wszystko już właściwie zostało na ten temat powiedziane, ale właśnie to, że one są najlepszymi rzecznikami zdrowia psychicznego po prostu młodzieży i że żaden dorosły w twojej książce, ani w żadnym innym tekście, jaki ja czytałam, nie mówi tak poruszająco o tym, dlaczego to jest ważne, żeby młode osoby miały tę wiedzę.
Myślę, że to osobiste doświadczenie to jest coś, co dodaje energii, że oczywiście przejmujące są opowieści psychologów czy psychiatrów, którzy z młodzieżą pracują i opowiadają o tym, co spotykają za drzwiami gabinetów, ale kiedy ktoś z imienia i nazwiska, ze swoją twarzą, bo to jest dosyć istotne, że żadne z nich nie wypowiada się anonimowo, wszystkie pokazują, jak wyglądają, mówią o tym, gdzie w tej chwili są w swoim życiu, więc gdy stykamy się z taką opowieścią, to trochę trudniej jest użyć tych wszystkich internetowych zwykle argumentów dyskusji na temat zdrowia psychicznego, czyli że kiedyś tego nie było, dzisiejsze pokolenia są jakieś szczególnie delikatne, na depresję jest moda i tak dalej, i tak dalej. Ja bardzo się krzywię, kiedy to mówię i myślę, że ty też, ale wiemy, że te argumenty funkcjonują w dyskusji i one są bardzo łatwe do zbicia właśnie w zetknięciu z takimi osobami, które nie opierają się na emocjach, tylko już właśnie na faktach, na badaniach, ale też na własnym doświadczeniu, nie wymyśliły sobie tego, co przeszły. No i myślę, że mało jest takich osób, które w konfrontacji z takim wyznaniem właśnie te wszystkie rzeczy powtarzają. I to jest oczywiście bardzo smutne, że musimy w ten sposób edukować, że trzeba przez wstrząs, przez opowieści o próbach samobójczych czy autoagresji uczyć dorosłych o tym, że kryzys zdrowia psychicznego to jest coś niewymyślonego. No ale ważne, że działa. Niedawno byłam w szkole w Boguchwale, to jest szkoła pod Rzeszowem, najbardziej przyjazna szkoła społeczności LGBTQ+, na Podkarpaciu, jedna z najbardziej przyjaznych w Polsce. I jedną z rzeczy, które na zawsze zapamiętam z tej szkoły, jest to, że naprzeciwko drzwi do gabinetu dyrekcji wisi plakat powieszony przez uczniów i uczennice, mniej więcej takiej treści. Drogi rodzicu, jeśli twoje dziecko mówi, że ma problemy ze zdrowiem psychicznym, to znaczy, że je ma. Koniec. I to jest ten komunikat, który trzeba wysyłać w świat.
To ja jeszcze tylko dodam, że na tak jednak głupie argumenty, że kiedyś tego nie było i że pokolenie jest bardzo delikatne, to chciałam powiedzieć, że w ogóle te pokolenia są bardzo delikatne, bo kiedyś nie było ani kanalizacji, ani elektryczności, ani samochodów. Nie mieliśmy bieżącej wody w kranie. Było tak.
Jakoś
nikt nie odłącza tej wody w kranie, ani elektryczności, albo decyduje się, że teraz będzie żył jak Amisze w Stanach Zjednoczonych, dlatego, że przecież kiedyś tego nie było i było dobrze. Więc jeżeli nie odłączacie sobie elektryczności i wody, nie używajcie argumentu, że kiedyś tego nie było, bo choroby psychiczne, kryzysy zdrowia psychicznego to są choroby śmiertelne i ryzyko śmierci jest realne i to wystarczy spojrzeć na statystyki bardzo smutne samobójstw dzieci i młodzieży w Polsce. Więc do naszej rozmowy wrócimy po skrócie informacji Radia Tok FM. Justyna Suchecka, dziennikarka TVN24.pl, autorka książki Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, a po skrócie informacji porozmawiamy już o serialach.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz, Anna Piekutowska na zasłużonym urlopie, a zrazem ze mną Justyna Suchecka, dziennikarka TVN24.pl, autorka książki Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze. Jest to książka o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, pewnie bardziej młodzieży. Są bohaterki, które miały doświadczenie kryzysu zdrowia psychicznego, są eksperci, ekspertki, dużo rozmów. Bardzo Państwu tę książkę polecam. Wydała tę książkę wydawnictwo WAB. A ja bym chciała cię tak zaprosić do takiego wymienienia się serialami, w których twoim zdaniem to zdrowie psychiczne młodzieży było potraktowane poważnie, bo ten gatunek Young Adult, czyli tych seriali dla młodzieży, to jest bardzo silna noga w ogóle tego świata serialowego.
Ja bym chciała zacząć od tego, jak zmieniło się moje postrzeganie tego tematu, jeśli pozwolisz, dlatego że jeszcze kilka lat temu, kiedy pracowałam w Gazecie Wyborczej, sama pisałam takie teksty dotyczące na przykład serialu 13 powodów, który bił rekordy popularności i wtedy mi się wydawało, że to jest właściwa droga. To znaczy mimo tego, że on budził olbrzymie kontrowersje i właśnie powodował burzliwe dyskusje w mediach, to miałam przekonanie, że albo tak, albo pewnie wcale, bo do tej pory w Polsce w zasadzie o zdrowiu psychicznym nastolatków w ogóle niechętnie rozmawialiśmy. A dzisiaj na przykład mając już dużo większą wiedzę na temat tego, jak rzeczywiście czują się osoby w kryzysie i obserwując właśnie, jak się zmienia też popkultura i przedstawianie tych tematów, mam wrażenie, że sięganie właśnie do tak odległych rzeczy jest już krzywdzące, niebezpieczne i szkodliwe i że dzisiaj już nikomu nie poleciłabym 13 powodów, chociaż jeszcze kilka lat temu wydawało mi się, że to jest całkiem okej sposób na rozpoczęcie rozmowy z nastolatkami. I mówię właśnie dlatego o tym, że w kwestii zdrowia psychicznego, po pierwsze ta wiedza na ten temat cały czas się rozwija, my się cały czas zmieniamy i nasze problemy się cały czas zmieniają, ale to, co się nie zmienia, to to, że żeby pokazywać ten temat mądrze i bez szkody dla innych, trzeba się wykazywać niezwykłą wrażliwością. I o ile jeszcze na przykład właśnie w pierwszym sezonie tego programu, tego serialu mogliśmy mówić o tym, że pokazujemy, jakie trudne rzeczy spotkały bohaterkę, która popełniła samobójstwo, że właśnie jakąś jednak intencją pokazania jest tego, że jest to bardzo złożony i skomplikowany proces, o tyle dalej już twórcy poszli w rozrywkę, jakieś w ogóle trudne nawet dla mnie do streszczenia wątki fabularne i z edukacją nie miało to już nic wspólnego, więc zawsze kiedy sobie myślę o tym, że ktoś się zabiera za zaburzenia zdrowia psychicznego, to musi mieć na to naprawdę bardzo dużo czasu i przestrzeni. I dzisiaj najbardziej podobają mi się te seriale czy te produkcje telewizyjne, które często mówią o tym zdrowiu psychicznym jakby mimochodem czy obok. Czy to jest atypowy, czy to jest sex education, czy to jest euforia, która też przecież jest bardzo brutalna i pełna scen, które rodzicom się nie podobają. Ale jednak wszystkie one traktują temat młodych ludzi bardzo poważnie. I temat zdrowia psychicznego bardzo poważnie. Pokazują, że to zdrowie psychiczne czy choroby zdrowia psychicznego to nie jest... Mamy takie dwa proste wyobrażenia. To jest ta osoba chorująca na depresję, która leży w łóżku i patrzy w sufit i ta nastolatka, która wymiotuje w szkolnej toalecie z powodu zaburzeń odżywiania. A dzisiaj również dzięki takim serialom widzimy, że to jest dużo bardziej złożone, jak bardzo idzie w parze z uzależnieniami i jak silny jest ten związek między narkotykami, alkoholem a zdrowiem psychicznym i niekoniecznie w takiej kolejności, że najpierw ćpał, a potem się rozchorował, tylko właśnie często próbował różne swoje trudności, czy próbowała ze zdrowiem psychicznym zaleczyć używkami. Więc ja dzisiaj, jeżeli oglądam seriale dla młodzieży, to staram się właśnie szukać takich, chociaż ostatnio oczywiście takim najukochańszym moim serialem dla młodzieży i pewnie nie jestem jedyna i nie bardzo cię zdziwię, jest Heartstopper oczywiście, który też tematu zdrowia psychicznego przecież dotyka.
To jeszcze wracając do 13 powodów, bo cała dyskusja o pierwszym sezonie 13 powodów była związana z tym, że Hannah Baker, czyli ta główna bohaterka, przez cały ten serial jakby już wiemy, że jest martwa, a jednocześnie zostawia tam kasety nagrane, co sprawia, że przez cały ten pierwszy sezon wydaje się, że jest obecna i obserwuje to, co się dzieje z różnymi osobami, które ją skrzywdziły po jej śmierci. I to było takie niepokojące dla części ekspertów i ekspertek, że nawet dużej części, że tu... Tak. Pokazuje się tak, jakby po śmierci było coś jeszcze. To znaczy, że samobójstwo może stać się pewnego rodzaju karą, tutaj w cudzysłowie, dla tych ludzi, którzy nas skrzywdzili i później ta osoba, która dokonała tego dramatycznego czynu, może obserwować, co się z nimi dalej dzieje, co jest po prostu nieprawdą. Tak jest zbudowana ta fabuła. I rzeczywiście to jest trudne. Znaczy bez komentarza, bez spotkania się i bez rozmowy z kimś dorosłym, to wydaje mi się, może być trudne, ale później w kolejnych tych sezonach po prostu twórcy postanowili odcinać kupony od popularności, więc mamy takie sceny, w której właściwie nastolatek, który wydaje się mieć diagnozę depresji, ma jakieś zaburzenia paranoidalne, nie do końca wiadomo dlaczego. Nagle ginie po prostu prawie, że połowa początkowej ekipy w różnych dziwnych okolicznościach i rzeczywiście serial idzie w taką stronę, że...
On już zaczyna przypominać jakiś miks Riverdale z Beverly Hills 90-210, Plot Caron i...
Modą na sukces.
I modą na sukces, właśnie. Chyba brakowało mi tego wątku najbardziej. I straszne to jest, bo właśnie jeszcze coś, co można się było pospierać, no potem wypacza całą ideę i jakąś taką potrzebę rozmawiania na te tematy. Ostatnio przeprowadzałam wywiad z terapeutką Monaru, z którą rozmawiałyśmy o narkotykach, ale właśnie zeszłyśmy na temat zdrowia psychicznego i ona powiedziała, że jedną z takich rzeczy, które ją w toku edukacji szokowała, to się jakoś mocno wiąże z losem Hanny Baker. Tak, właśnie Highland, który teraz Państwo tego nie widzą, ale właśnie się pojawia w naszej rozmowie, to jest ta terapeutka i ta
książka. Doktor Maria Banaszak, współautorka dobrej książki.
Bardzo polecamy, więc ona opowiadała o tym, jak dorośli często reagują na myśli samobójcze i że nam się wydaje, że należy, gdy ktoś nam mówi, że nie chce już żyć lub w jakikolwiek inny sposób wypowiada te kwestie, że musimy odwrócić jego uwagę, zmienić temat na jakiś bardziej pozytywny i tak w ogóle jakby przeskoczyć ten problem. Tymczasem jedną z technik radzenia sobie z taką sytuacją jest właśnie zadawanie pytań o to, jak sobie wyobrażasz, co będzie po tej śmierci, kto cię znajdzie, jak będzie wyglądał twój pogrzeb. To są wszystko bardzo straszne i trudne rzeczy, no ale właśnie przykład 13 powodów może zostawić u młodych ludzi takie złudne wyobrażenie, że coś tam po tej śmierci się dzieje, że właśnie tak jak powiedziałeś, że następuje jakaś kara, kiedy to się rzeczywiście nie dzieje. I że z jej praktyki wynika, że ludzie, którzy często rzeczywiście mają takie myśli, konfrontowani z tymi pytaniami, mówią, że no właśnie nie chcieliby, żeby, nie wiem, mama ich znalazła, albo martwią się o to, jak będzie wyglądało ich ciało, że te wszystkie rzeczy są na tyle straszne, na szczęście, że zniechęcają do tego dramatycznego aktu. A właśnie historia taka jak ta, która została pokazana w serialu, sprawia, że ten dramat jest mniejszony. Podobnie zresztą wydarzyło się i też dlatego, to też są przecież kwestie narkotyczne mocno związane ze zdrowiem psychicznym. Podobną sytuację mamy z my dzieci z dworca zoo wskrzeszonymi w zeszłym roku, które sprawiają, że narkotyki są jak cukier puder i wszystko jest kolorowe i piękne, łącznie z bohaterami, którzy ćpają heroinę. No właśnie, ze zdrowiem psychicznym też tak nie jest.
No i ten serial jest bardzo zły. My dzieci z dworca tak. Co, to jest naprawdę jeden z gorszych seriali, jakie widziałam w ostatnich latach. Zresztą w tej wspomnianej książce Agaty Jankowskiej i Marii Banaszak Highland, jak ćpają nasze dzieci, ta książka też się pojawia, że ten obraz, który mają ludzie urodzeni w latach 80. i wcześniej, często zbudowany właśnie na tej książce, tak czytanej, i historii Christian F., jest nieprawdziwy. To znaczy, to już tak nie wygląda. Osoba, która nadużywa narkotyków, która korzysta z narkotyków, która jest uzależniona od narkotyków, to nie jest koniecznie ta osoba, którą spotkamy na jakimś dworcu w którymś z dużych miast w Polsce. To mogą być osoby wysoko funkcjonujące. Uzależnienie ma dużo więcej twarzy niż tę, którą lubimy myśleć, że ma, bo wtedy to trochę nas nie dotyczy. Trochę nie jest nasza sprawa.
I tak samo zobacz, że zdrowiem psychicznym nas też nie dotyczy właśnie człowiek, który jest gdzieś tam w szpitalu psychiatrycznym, bo to jest bardzo odległe dla nas w ogóle to wyobrażenie szpitali psychiatrycznych. Nie wiem, czy tak było w twoich rodzinnych stronach, ale u nas każdy wiedział, przy jakiej ulicy znajduje się szpital, bo używało...
Tworki w Warszawie.
Pod Warszawą. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim, jako nazwa ulicy. I jak rozmawiam z naszymi rówieśnikami, to wszyscy w zasadzie wiedzą, bo to było używane jako obelga, jako straszak, jako właśnie, bo zamkną cię na Walczaka, jako jakaś taka groźba, kiedy się nie będziesz stosował do reguł. No i takie obrazy właśnie jakoś tam mocno w nas funkcjonują, a popkultura je w pewien sposób umacniała, no bo jak myślę o sobie w depresji, to właśnie cały czas widzę ten obraz osoby leżącej w łóżku i patrzącej w sufit, a nie właśnie nastolatka, który chodzi codziennie do szkoły, które stanów lękowych bardzo często naprawdę nie widać. To nie jest tylko hiperwentylacja, w którą wpadamy, kiedy się zestresujemy przed klasówką z matmy, niestety.
Powiedziałaś o serialu Sex Education. Tam mamy bohatera, który jest takim popularnym chłopakiem, sportowcem, przewodniczącym szkoły, przystojnym chłopakiem, jak z seriali amerykańskich, mimo że Sex Education to akurat serial brytyjski. I on ma stany lękowe. I na nim ta presja wywołuje stany lękowe i on szuka pomocy. I to też jest bardzo ważne, żeby właśnie pamiętać, że tego nie widać, ale też to nie dotyczy tych osób, które byśmy stereotypowo jakoś zaszufladkowali jako te osoby, które są bardziej podatne na kryzysy zdrowia psychicznego, bo to często wcześniej, w latach 90., na początku 2000, to byli zwykle ci outsiderzy, te osoby, które były trochę poza marginesem. Tu mamy popularnego chłopaka i jeszcze jeden serial, który wiem, że widziałaś, bardzo ciekawie to pokazuje, Ted Lasso. To już nie mamy nastolatka, mamy dorosłego człowieka.
O Jezu, tak.
I mamy niesamowicie pogodnego człowieka, takiego po prostu misia Puchatka.
Całego do przytulania z pluszu, no tak.
I on też ma stany lękowe, tak? To znaczy, to naprawdę jest bardzo demokratyczne. Kryzysy zdrowia psychicznego są bardzo demokratyczne.
I myślę, że to nawiązując do książki, że one bardzo często nam się nie kojarzą z czymś konkretnym, to znaczy nam się wydaje, że one wybuchają racjonalnie, to znaczy właśnie, nie wiem, pojawia się w naszym życiu jakiś wielki stres w pracy i to się da powiązać, albo ta klasówka z matmy przywołana i to się da powiązać, tymczasem one się mogą pojawiać naprawdę w codziennych sytuacjach. Agnieszka, którą wspominałyśmy w pierwszej części, Agnieszka Bartoszewska, dostawała stanów lękowych, kiedy miała przejść przez most. I jak człowiek zacznie sobie wyobrażać, co się dzieje z taką osobą, która nie jest w stanie poruszać się po mieście swobodnie, bez drugiego człowieka, która przestaje wychodzić z domu, bo właśnie zaczyna się bać przebywania na otwartej przestrzeni itd., itd., to jest bardzo normalna, typowa, fajna dziewczyna. Nie ktoś, kogo trzeba właśnie zapinać w pasy, jak w tych strasznych obrazach, czy faszerować lekami, tylko ktoś, kto bardzo chciałby ćwiczyć na WF-ie, a nie może. I tak, i też się uśmiecha. I też jest bardzo pogodny i miły, a jednak go to spotyka. I tak jak powiedziałaś, to jest wszystko bardzo, bardzo demokratyczne.
Powiedziałaś, że odpowiedzią jest to, że to, czego się dowiedziałaś od tych bohaterów, bohaterek, to jest... Właśnie bohatera, miałaś tam chłopaka? Bo ja teraz nie mogę sobie przypomnieć.
Tak, Piotrka od ADHD.
No dobrze, bo jakoś mi tak dziewczyny zapadły
tak,
w pamięć.
Ale
dobrze.
To też jest ciekawe i możemy o tym dwa zdania powiedzieć, bo myślę, że w serialach, dlatego ten przykład Sex Education, o którym wspomniałaś, jest taki świetny, że generalnie w bardziej otwarty sposób o zdrowiu psychicznym mówią młode kobiety, że to im wolno się przyznać do tej słabości, że jednak ten patriarchat i te wszystkie, że chłopacy nie płaczą, cały czas bardzo mocno pokutuje i jest bardzo niebezpieczne dla młodych mężczyzn, plus rzeczy, które u nich często są objawami chorób psychicznych czy zaburzeń psychicznych, my ich nie łączymy i nie przypisujemy im, na przykład agresja. One wcale nie musi wynikać z tego, że ktoś jest źle wychowany, czy rodzice nie dbają o to, żeby był grzeczny, tylko właśnie agresją często maskuje się przemoc domową, maskuje się choroby i zaburzenia zdrowia psychicznego. No i to jest coś, co często dotyczy chłopaków, szczególnie młodych. Mój bohater, czyli Piotrek, który jako dorosły został zdiagnozowany z ADHD, właśnie opowiadał o tym, że już jako bardzo młody nastolatek nadużywał alkoholu, ale wszyscy uważali, że to jest po prostu nastoletni bunt, a że w miarę dobrze się uczył, no to czekali tylko aż przejdzie. Niestety nie przeszło wraz z latami. Przeszło dopiero wtedy, kiedy został dobrze zdiagnozowany.
Kiedyś jeden z gości tutaj w Radiu Tok FM powiedział takie zdanie, że zabieramy dziewczynkom małym złość, a chłopcom zabieramy smutek. I te emocje przerzucają się, przełączają się. To znaczy społecznie nie pozwalamy chłopcom, chłopakom szczególnie też, płakać i się smucić. Więc te emocje jakoś muszą znaleźć swoje ujście, więc znajdują często w tej emocji, która ma taką energię i siłę, bo złość się taka wydaje, jest taka w tym sensie takim stereotypowym męska i łatwiej jest często właśnie mieć taki wybuch agresji, czy mieć różne ryzykowne zachowania. To jednym z takich objawów depresji może być na przykład bardzo szybka i ryzykowna jazda samochodem. I to jest już taki sygnał, że może dzieje się coś niepokojącego. W ogóle tego nie kojarzymy z czymś, czym trzeba się zająć u psychoterapeuty czy psychiatry.
No to zdecydowanie. No właśnie, bo w ogóle tego nie szukamy w sobie. Tylko ci, co mają problemy, to są ci inni.
Czas na skrót informacji Radia Tok FM. Zuzanna Piechowicz, Justyna Suchecka. Rozmawiamy o twojej książce Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze. Czas na skrót informacji Radia Tok FM.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz, a razem ze mną Justyna Suchecka, dziennikarka TVN24.pl i autorka książki Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze. Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
I jeszcze odniosę się do tego, że masz razem z Natalią Szostak cykl felietonów w magazynie książki. Krótka przerwa, macie też taki kanał na YouTubie, więc wiele miejsc, gdzie można cię znaleźć. A my dzisiaj rozmawiamy i o twojej książce, i o zdrowiu psychicznym, i o tym, jak to zdrowie psychiczne młodzieży i nie tylko jest pokazywane w serialach. I mogę tutaj zdradzić, że ty teraz w przerwie zaproponowałaś, że byśmy porozmawiały o tym, jak zmienił się wizerunek tych specjalistów, którzy chronią zdrowie psychiczne, no to już nie są ci, których znamy na przykład z Lotu nad Kukułczym Gniazdem.
No to już nie są właśnie ci, którzy przyjmują na kozetce, którzy podtykają chusteczki pod nos, którzy mają takie przestronne, wielkie apartamenty, w których przyjmują swoich pacjentów. Oni przede wszystkim zaczęli się pojawiać jako jakaś taka naturalna część życia bohaterów i bohaterek, ale też sami jako bohaterowie i bohaterki różnych serii. Ja zdradziłam Zuzię, zanim się z Państwem połączyłyśmy, że mam takiego lekarza, psychiatra, którego szczególnie lubię, mimo że całego serialu nie lubię za specjalnie. Ja mam wielką słabość do seriali medycznych i generalnie myślę, że próbowałam już każdego, który był w Polsce dostępny, z największą miłością do chirurgów, ale tym serialem jest The Good Doctor, którego nie lubię, dlatego że uważam, że robi dużo krzywdy w kwestii prezentacji osób w spektrum autyzmu, a to jest temat, który też mi jest jakoś bliski, który też poruszałam w książce. Wydaje mi się, że tutaj potrzebujemy również dużo edukacji, ale właśnie psychiatra, który się pojawia w tym serialu, to jest człowiek, który nie jest straszny, którym się nikogo nie straszy, do którego się nie idzie za karę, który nie zapina w pasy, nie faszeruje lekami, żeby człowieka jakoś otumanić. Jeden właśnie z takich moich ulubionych wątków to jest ten, kiedy on właśnie na przykład pokazuje, że dziecko, które było agresywne, to trochę wracając do początku naszej rozmowy, tak naprawdę zostało lekami otumanione po to, żeby nie sprawiało problemów, a nie po to, żeby jego problemy rozwiązać. I wydaje mi się, że tego jest dużo, dużo więcej. Oczywiście idzie to z seriali amerykańskich, niekoniecznie z naszych rodzimych produkcji, ale myślę, że zmienia perspektywy ludzi i że to nie jest już coś takiego właśnie tylko serialowego, że się dzwoni do, że się szuka terapeuty, czy się idzie do psychiatry, że ludzie zaczynają też o tym rozmawiać, tak jak rozmawiają o tym bohaterowie z seriali, po prostu jako część życia, jak wyjście do dentysty, tak samo wyjście do terapeuty czy psychologa.
Jest cały serial, a właściwie seriale, bo serial Terapia i Treatment to jest właściwie serial, który ma tak wiele odsłon różnych, krajowych, węgierskie, brazylijskie, czeski, polski również, bez tajemnic, z Jerzym Radziwiłowiczem, który w ogóle dzieje się na kozetce u psychoterapeuty i jest, psychoterapeuta jest głównym bohaterem. Psychoterapeutka w ostatnim sezonie In Treatment amerykańskim, Uzoa Duba, świetna w tej roli, więc to rzeczywiście się zmienia. Jest też serial Wanderlust, tam Toni Collette gra psychoterapeutkę i to też jest ciekawe, ale wiesz, jak powiedziałaś o takim nowym wizerunku psychiatry, to przypomniał mi się jeden psychiatra z takiego serial Crazy Ex-Girlfriend. To jest serial nie dla wszystkich. My się tutaj z Anną Piekutowską spieramy, bo to jest...
Znaję, nie widziałam.
Ale to polecam ci, spróbuj. Jestem bardzo ciekawa twoich wrażeń. I jest to serial o dziewczynie, to ten tytuł Crazy jest, czyli szalona po angielsku, jest nieprzypadkowy. To znaczy jest to serial musicalowy o dziewczynie, która od bardzo wielu lat, właściwie od dziecka, zmaga się z problemami zdrowia psychicznego i tam jest psychoterapeuta, który się... Nie, psychiatra, psychoterapeutka jest inna, psychiatra, który nazywany jest doktorem Ciacho i do którego się przychodzi na niego trochę popatrzeć.
Bo to jest taki McDreamy z chirurgów?
Trochę tak, więc też zupełnie inne podejście tej bohaterki do wizyt u psychiatry. Jest tam, są tam piosenki o diagnozie, jest piosenka, że psychotropy to określone, ja to tłumaczę, bo wszystkie są po angielsku, psychotropy to nie jest właściwie taka duża rzecz i wszyscy je biorą, więc o stanach lękowych, no właściwie jest to naprawdę niezwykły serial, bardzo, znaczy obsypany też nagrodami i trafił na listę 100 najważniejszych seriali według BBC Culture, więc to nie jest też głupi serial, tak? To jest serial, który ma to przesłanie.
A widzisz, bo to jest wszystko bardzo ważne, bo jednym, nam się cały czas przeplatają te wątki, ale jedną z kwestii, które bardzo często słyszałam od nastolatków i nastolatek, niekoniecznie tych z książki, ale w ogóle kiedy o tym zdrowiu psychicznym czy edukacji z nimi rozmawiam, to jest właśnie to, że to, co budzi największy lęk, to to, że ty nie wiesz, co się stanie za drzwiami gabinetu, że oni w zasadzie nie wiedzieli przez długi czas, co ich czeka u pedagogzki w szkole, co tam się dzieje u tego psychiatry, a o co on może zapytać, a co on powie rodzicom, a czy rodzice muszą wiedzieć, a kiedy musi zachować tajemnicę, czy w ogóle musi zachować tajemnicę, z jakim problemem mam iść do psychiatry, a z jakim do psychologa. I trochę jest tak, że te seriale oczywiście nie mają takiego zadania, prost, ale one trochę to pokazują właśnie, że ktoś inny jest od leków, a ktoś inny jest od rozmowy, a jeszcze ktoś inny jest w szkole, a do kogoś możesz wejść po prostu z ulicy, a gdzieś musisz czekać na wizytę i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakaś taka fajna wartość, że popkultura tutaj może zrobić bardzo dużo dobrego.
W ostatnim sezonie Stranger Things wątek wizyt u pedagogzki szkolnej i tego, że Vecna, czyli ten potwór z ostatniego sezonu, to właściwie łapie tych, którzy chodzili z różnych względów do tej pedagogzki, więc no, to jest też moim zdaniem nieprzypadkowe, że bracia Duffer postanowili zagrać tak tą tematyką tych właśnie kryzysów, które i tam poczucie winy jest ważne, które jest gdzieś stłamszone, niewypowiedziane i z którym się zostaje samemu życie. Później taka Vecna od środka łamie.
Aż dostałam ciarek, bo niestety potwory ze Stranger Things to jest to, na czym zawsze muszę zamykać oczy. Także mam nadzieję, że nie zamykam ich na kryzysy, ale na te potwory zdecydowanie tak. Ale pomyślałam sobie jeszcze, że to jest właśnie wszystko związane też z tym odwiecznym zdaniem, tak jak nazwy szpitali i ulic. Bo pójdziesz do pedagoga. Na pewno to słyszałaś w swojej klasie, w swojej szkole, jak sama byłaś uczennicą, bo jest to uniwersalny język edukacyjny w Polsce i nie zmienia się od lat, bo pójdziesz do pedagoga za karę.
Tak, byłam nawet parę razy u pedagogzki za karę i z liceum i no nie wspominam tego najlepiej. W sensie mam takie poczucie, że jest to trudne, ale wiesz, od razu mi się przypomina mama naszego redakcyjnego kolegi Michała Tomasika i rozmowę z panią Tomasik mogą państwo znaleźć, bo była u Piotra Maślaka i opowiadała tam, że zamiast dywaniku u dyrektora, ona ma huśtawkę w swojej szkole, znaczy w swoim gabinecie się idzie na huśtawkę do dyrektorki i jakoś cały czas mi to towarzyszy, że przecież jak coś się dzieje, to znaczy, że jest jakiś problem, a problemu nie trzeba rozwiązywać na dywaniku, można na huśtawce.
Na huśtawce. Tego się trzymajmy, to prawda.
I to jest, myślę, też ważny przekaz tej książki, bo jakoś poruszało mnie też to, że ci twoi bohaterowie byli tacy samotni. Ta samotność mi się pojawiała w wielu etapach i tutaj przechodzimy też do euforii, bo mam wrażenie, że w euforii, nawet jak się rodzice starają lepiej lub gorzej, to też mam wrażenie, że samotność jest takim motywem, który się pojawia.
Ta samotność to jest bardzo częste uczucie i ono jest akurat też strasznie demokratyczne, że to już nie jest tak, że samotne są właśnie tylko dziewczyny, albo tylko chłopcy, albo tylko ci, co się dobrze uczą, albo źle uczą. Ta samotność bardzo często ma miejsce naprawdę w tłumie. Można być szkolną gwiazdą i czuć się samotnym, można być osobą przebojową, zabawną, mającą swoje hobby i czuć się osobą samotną. Dla mnie ta samotność, ona mnie najbardziej uderzyła wtedy, kiedy pisałam właśnie o osobach z spektrum autyzmu, o osobach nieneurotypowych. To jest chyba też rozdział, z którego osobiście nauczyłam się najwięcej. Jego nie miało być w książce. Swoją drogą moi bohaterowie i bohaterki sporo mówili właśnie o tym, że atypowy to tak i polecają, a Good Doctor to nie i nie polecają. Właśnie odnosząc te seriale do swoich doświadczeń, bo oni też są bardzo ciekawi tego, jak są przedstawiani, jak jest to przedstawiane. Ale mówię o nich w kontekście samotności, dlatego że oni jakoś najlepiej potrafili to nazwać, to, że samotność bierze się z tego, że nie mamy z kimś wspólnego języka, albo że ktoś nam nie daje skończyć myśli, albo że ktoś w ogóle nie jest ciekawy odpowiedzi, którą mamy. I ja mam cały czas trochę jako taki wyrzut sumienia, trochę jako rozgrzeszenie w tym rozdziale historię jednej z bohaterek z Klubu Świadomej Młodzieży właśnie z Łodzi, Moniki, która już po naszym spotkaniu, po tych kilku godzinach, kiedy opowiadali mi o tym, co to znaczy być osobą w spektrum ze swojej perspektywy. Historie bardzo często, my ich nie znamy i nie poznajemy i nie widzimy tej samotności, albo nam się wydaje, że ktoś tej samotności oczekuje, dlatego że nie dajemy im czasu. Monika właśnie po tym wielogodzinnym spotkaniu wysłała mi wiadomość w mediach społecznych, że dla niej jeden z większych problemów tego, czego doświadczała jako nastolatka, było to, że ona miała poczucie, że ludzie uważają, że jest głupia, że nie ma nic do powiedzenia, że nie ma własnego zdania na żaden temat, a ona po prostu potrzebowała chwilę dłużej niż przeciętny nastolatek, żeby zebrać myśli, żeby wypowiedzieć te myśli w sposób precyzyjny, nagłos. I to było dla mnie coś takiego uderzającego, bo sobie zdałam sprawę, że ja to też bardzo często robię, że ja nie daję moim rozmówcom i rozmówczyniom, nawet wtedy, kiedy się bardzo staram, czasu, żeby oni te myśli zebrali, bo właśnie goni nas deadline, bo audycja ma, czy program ma 5 czy 10 minut, bo potrzebujesz tylko dwóch zdań do setki i tak dalej, i tak dalej. I że nasza praca, niestety, z jednej strony opiera się na ciekawości i na wysłuchiwaniu, ale z drugiej bardzo często skłania nas do tego, żeby w tym pośpiechu nie dać komuś przestrzeni na to, żeby się mógł wypowiedzieć. I oczywiście nie są to politycy, oni zawsze przestrzeń znajdą, tylko właśnie ci ludzie, którzy chcą mieć swoją opowieść i potrzebują na nią czasu. I właśnie, że ta samotność koniec końców może dotknąć każdego z nas, bo to poczucie bycia niewysłuchanym to jest coś, co często nam towarzyszy.
Ja tak często mam też poczucie, że my nie umiemy słuchać. To znaczy, że słuchamy po to, żeby komuś odpowiedzieć, złapać kogoś na jakimś błędzie albo dać ciętą ripostę. Nawet w takich zwykłych rozmowach, bo wtedy lepiej my wypadamy. To znaczy myślimy bardziej o tym, jacy my jesteśmy w tej rozmowie, niż o tym, co ta druga osoba ma nam do powiedzenia. I wystarczy zrobić takie ćwiczenie proste. Ja je czasami robię też na zajęciach dziennikarskich z młodzieżą, czyli siadamy, dzielę różne osoby na pary i mówię, teraz przez 3 minuty jedna osoba opowiada o jakimś swoim sukcesie, a druga osoba ma za zadanie tylko jej słuchać. Może chrumkać, że ją słyszy, ale nie może wrzucać swoich komentarzy, wrzucać swoich anegdot, nie ma żadnego ja też tak mam. Jesteśmy w takiej ciszy.
Wow.
I powiem ci, że taka refleksja po tym, to są 3 minuty. Ja pracuję w radiu ze stoperem w ręku, tak? 3 minuty to nie 3-10, ale to są często bardzo kształcące 3 minuty i bardzo długo rozmawiamy po tym, jakie to było dla nich doświadczenie. Bo później jest zmiana, więc być tak wysłuchanym i w ten sposób słuchać. I to jest rzeczywiście coś, co my rzadko robimy, więc zachęcam, żeby próbować się w tym, żeby na przykład przyjść do swojego dziecka i po prostu wysłuchać je, ale tak naprawdę wysłuchać, a nie mówić, co ma robić, albo korygować, albo radzić. Te rady są najgorsze, jakoś w ogóle te rady są straszne.
Tak, i one w ogóle bardzo mocno się wiążą z kryzysami. To jakoś w toku spotkań teraz z młodzieżą przy książkach miałam takie, że w iluś miejscach to wracało, że jak już chcę coś powiedzieć mamie i zaczynam mówić, ja powiem 2 zdania i ona mi od razu podaje rozwiązanie, ale ona jeszcze nawet nie wie jakiego problemu, bo ja jeszcze nie skończyłam, czy jeszcze nie skończyłem. To jest takie klasyczne. Byłem, mamo, bo na imprezie były narkotyki i ty chcesz opowiedzieć o tym, że odmówiłeś i teraz czujesz się odtrącony, ale już nie zdążysz tego zdania powiedzieć, bo twój rodzic już pyta, czy macie zawieźć do Monaru. I to jest mniej więcej to skala. I oczywiście ja strasznie podziwiam rodziców, wiem, że to jest bardzo trudne, ale właśnie ten moment stop, dajmy sobie skończyć, to jest myślę najlepsze, co mogą zrobić dla swoich relacji z młodą osobą.
Ja kiedyś też słyszałam taką anegdotę od jednego z trenerów edukacji medialnej i cyfrowej, gdzie nastolatka, która była hejtowana w internecie, usłyszała od swojej mamy, w komputerze cię hejtują? To wyłącz to, kochanie, wyłącz, nie patrz na to. No ale to każdy, kto miał styczność z osobą, która tego doświadczyła, wie, że to, że się wyłączy, nic nie zmienia, bo przecież ta osoba wie, że to się tam cały czas dzieje i kotłuje.
Tak, i to nawet w tych serialach, które nie są specjalnie pogłębione, akurat widać, jak już jesteśmy w tym wspaniałym programie serialowym przecież, bo nawet ta nowa plotkara ma przecież tak, że oni wszyscy nie potrafią odłączyć się od telefonu, oni wiedzą, że to wszystko dzieje się wtedy, nawet kiedy oni postanawiają zrobić sobie, czy z przymusu, czy z wyboru jakiś czas offline, no bo życie się nie dzieli na offline i online, to znaczy nie dzieli się na realne i nierealne, to jest po prostu życie i no niestety nie da się wyłączyć komputera właśnie, żeby odłączyć się od hejtu, żeby się odłączyć od cyberprzemocy, żeby się odłączyć od kryzysów swoich znajomych, którzy się dzielą nimi. Fajnie by było, jakby się czasem tak dało, ale no, tak się właśnie nie da.
Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze. To książka Justyny Słuchackiej, o której dzisiaj rozmawiałyśmy. Justyna, bardzo ci dziękuję za rozmowę i polecam państwu tę książkę. Dla kilku osób mamy egzemplarze od wydawnictwa WAB. Proszę do nas pisać dlawasmałpatok.fm. A tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Justyna Słuchacka, autorka wspomnianej książki. Jeszcze raz powtórzę tytuł. Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze. Dziennikarka TVN24. www.radio.pl, współautorka cyklu felietonów razem z Natalią Szostka, krótka przerwa w magazynie książki.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, to była audycja Szkoda Czasu na Złe Seriale, a teraz czas na informacje Radia Tok FM. Do usłyszenia.